Gość po ósmej.
A naszym gościem jest, zgodnie z zapowiedzią, dr Janusz Wdzięczak, ekonomista i historyk gospodarczy. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich państwa.
Jeśli historyk, to zaczniemy od historii. Wczoraj minęły dokładnie 32 lata. Sejm przyjął pakiet ustaw znanych potem jako plan Balcerowicza. Czy według pana ten plan był sukcesem, czy też można było zmienić system gospodarczy w zupełnie inny sposób?
Ekonomiści twierdzą, że można przeprowadzić transformację gospodarczą na dwa sposoby. Jedna to jest właśnie terapia szokowa, shock therapy, to wybrała właśnie ekipa rządu ówczesnego Tadeusza Mazowieckiego. Druga to są tak zwane zmiany gradualne, czyli zmiany krok po kroku, które wprowadzamy. Debata na tym, czy można było to zrobić inaczej, które z tych opcji jest lepsza, trwa do dzisiaj. Aczkolwiek, jeżeli teraz obserwujemy gospodarkę ukraińską, gospodarkę na przykład słowacką, czy nawet gospodarkę czeską, to widzimy, że o ile te reformy były bardzo bolesne w Polsce i rzeczywiście można było zapewnić pewnego rodzaju wsparcie, większe wsparcie socjalne i zrobić to trochę inaczej, to na pewno dużą zaletą było to, że nie doprowadziło to do oligarchizacji gospodarki, tak jak na przykład w niektórych wspomnianych państwach, gdzie mamy olbrzymi przedsiębiorców, miliarderów, można powiedzieć, którzy jednocześnie bardzo aktywnie uczestniczą w polityce. Nam się mimo wszystko tą sferę gospodarczą trochę od polityki w jakimś stopniu udało oddzielić. No teraz widzimy po latach, co warto byłoby poza tym zmienić jeszcze. Warto by było na pewno troszeczkę postawić bardziej na rozwój polskiego kapitału, bo być może za bardzo otworzyliśmy się na kapitał zachodni kosztem kapitału polskiego. Ale wszystko wskazuje, że w ostatnich latach udaje się to powoli pod kątem właśnie polskiego kapitału nadrabiać.
Tylko, że wtedy wówczas ekonomiści mówili, przede wszystkim Leszek Balcerowicz, że tego polskiego kapitału nie było, no bo skąd miał być?
No nie było, tak trudno budować kapitalizm bez kapitału. Powiem szczerze, że terapia szokowa i tutaj myślę wszyscy są już powoli zgodni, że trzeba było jakoś ją przeprowadzić, tak? Ktoś porównał pewien znany amerykański ekonomista do zrywania plastra. Ze skóry zrywamy go szybko, bo wtedy ból trwa krócej. Powtórzę, jeżeli porównamy to z Ukrainą, która wybrała właśnie zupełnie inny kierunek zmian. No obecnie mamy tam grupę na Ukrainie kilkunastu bardzo bogatych ludzi, którzy mają własne frakcje w parlamencie, własne media, tak właśnie tak zwanych oligarchów, którzy niesamowicie ingerują w życie polityczne za pomocą czy to wspierania finansowego danych polityków, czy to przez posiadanie własnych mediów, tak, panowie Kołomojski, Achmetow. Więc powiem szczerze, no na tym tle uważam, że transformacja polska, ale podobnie węgierska, przeprowadzona w dość podobny sposób, należy ją uznać za pozytywny, aczkolwiek wiele rzeczy można było na pewno zrobić lepiej i wiem, że tutaj o ludzie, którzy stracili pracę w wyniku tej transformacji, no to nie będą podzielali mojego zdania w pełni.
Potencjały Polski i Ukrainy w 1989 roku były podobne. No, co prawda Ukrainy jeszcze wtedy nie było oficjalnie na mapie, powstała chwilę później. Gdzie dzisiaj jest Polska, gdzie dzisiaj jest Ukraina?
Ja nie jestem aż tak na ten temat, na ten wątek przygotowany obecnie co do porównań, ale z tego co pamiętam, to obecnie na przykład gospodarka Białorusi jest mniejsza od gospodarki samego województwa mazowieckiego i niedużo większa od gospodarki województwa łódzkiego, panie redaktorze. W przypadku Ukrainy myślę, że województwo łódzkie i mazowieckie jest pod względem, jeżeli będziemy liczyli pod względem PKB, większe niż gospodarka Ukrainy, tak? Czyli kraj o wiele ludniejsze od Polski. Dwa nasze województwa, powiedzmy, gdybyśmy wzięli, nie wiem, mazowieckie, łódzkie albo mazowieckie i dolnośląskie, a ze śląskim to już na pewno jesteśmy więksi, więc ta przepaść się niesamowicie zwiększyła, panie redaktorze, szanowni państwo.
Tymczasem gospodarka Bawarii jest większa od gospodarki Polski.
No więc
jeszcze
widzimy,
do tego dążymy.
Tak, a gospodarka Kalifornii, tego stanu Ameryki Północnej, Stanów Zjednoczonych, większa od gospodarki Grecji.
No. Tak jest. No dobrze, teraz porozmawiamy o czasach bieżących. Pakiet antyinflacyjny zaczyna działać, jeśli chodzi o paliwo, bo płacimy mniej na stacjach benzynowych. Czy w 2022 roku inflacja będzie niższa dzięki między innymi działaniom rządu, czy też nie ma na to szans i ceny nadal będą rosnąć?
Wszystko wskazuje, że inflacja w okresie lutego-marca w Polsce zacznie spadać. Musimy pamiętać, że inflacja jest, występuje obecnie w takich gospodarkach już częściowo post-covidowych na całym świecie. Mamy dość dużą inflację w Stanach Zjednoczonych, dość dużą w niektórych krajach Europy Zachodniej. Jest to spowodowane nie, ja bym tutaj władzy wykonawczej, czyli rządu, który tutaj no, stara się tą tarczę inflacyjną wprowadzić, ja bym bezpośrednio w ogóle nie łączył z powstaniem inflacji, ponieważ inflacja no, polski rząd nie rządzi w Stanach Zjednoczonych, tak, ani w Europie Zachodniej. Inflacja jest spowodowana w dużym stopniu właśnie wzrostem cen paliw, czyli wzrostem ropy na rynkach międzynarodowych, cen ropy na rynkach międzynarodowych oraz przerwaniem się wielu łańcuchów logistycznych, trudności z dostawami, tak. Ma to wpływ właśnie tutaj z relacjami gospodarczymi z Chinami, innymi krajami azjatyckimi. Dlatego te ceny rosną, bo po prostu za niektóre rzeczy musimy zapłacić więcej za granicą, tak. I rzeczywiście tutaj widzimy, że rząd wprowadza tą tarczę antyinflacyjną po pierwsze, a po drugie, że sytuacja, mamy nadzieję, tutaj na rynkach międzynarodowych się uspokoi i będzie to powodowało spadek inflacji. Obawiam się, że w 2022 roku ona jeszcze nie spadnie do bardzo niskiego poziomu, ale no wszystko wskazuje, że na pewno, że nie będzie rosła, że prawdopodobnie nie będzie rosła i być może zacznie spadać jeszcze w pierwszym kwartale 2022 roku.
Ceny prądu i ceny gazu. Wiadomo, że jeśli chodzi o gaz, to wpływ na to ma polityka rosyjska. Jeśli chodzi o ceny prądu, mówi się przede wszystkim o tym, że działanie Unii Europejskiej związane z tym, aby nastąpiła w końcu dekarbonizacja w określonym czasie. Czy te ceny, pana zdaniem, w przyszłym roku będą nadal rosnąć, czy ustabilizują się na pewnym poziomie?
Tutaj akurat jestem mniejszym optymistą, ponieważ polityka energetyczna Unii Europejskiej jest bardzo obecnie niestała i mamy duże zagrożenie. Widzimy, to się bardzo łączy, panie redaktorze, szanowni państwo, z czynnikami politycznymi. Władimir Putin manipuluje cenami gazu. Rosja manipuluje cenami gazu i to bardzo widać. W celu uzyskania pozwolenia na uruchomienie gazociągu Nord Stream 2. I Unia Europejska, powiem szczerze, jest tutaj bardzo pasywna. Tak? Musimy pamiętać, że Unia Europejska jako Unia Gospodarcza powstała no, głównie po to, żeby bronić interesów ekonomicznych, gospodarczych.
Obecnie... Pamiętajmy, że pierwsza nazwa to była Wspólnota Węgla i Stali.
Potem Europejska Wspólnota Gospodarcza, następnie Unia Europejska. I mamy cały czas ten aspekt gospodarczy. No, powiem szczerze, że jako właśnie głównie historii gospodarczej, jeśli tak patrzę z dłuższej perspektywy na to, to jestem zaniepokojony, bo Unia Europejska coraz bardziej odchodzi od tej roli i nie jest w stanie bronić tych interesów. I musimy pamiętać, że to nie tylko polskie zdanie, polska opinia, bo Polska ostatnio ma z Komisją Europejską troszeczkę nie po drodze w wielu sprawach gospodarczych również, ale widzimy, że w bardzo wielu innych państwach, tak, bardzo wielu innych państwach, no ja się bardzo boję, panie redaktorze, powiem szczerze, tego, co się stanie, jeżeli na przykład Niemcy wydadzą zgodę na uruchomienie tego gazociągu Nord Stream 2.
No, ale my będą... mamy Baltic Pipe, będziemy mieć.
No tak, ale Rosjanie sobie, Niemcy sobie wezmą od Rosjan za pomocą właśnie tego Nord Stream 2. Ja nie jestem specjalistą od polityki energetycznej, ale oni akurat tutaj cytuję, także opieram się na ich zdaniu. I Niemcy będą sobie ciągnęli gaz za pomocą tego właśnie gazociągu, a reszta Europy zostanie wydana troszeczkę na łaskę. Tak? Oczywiście dla polskich konsumentów my mamy Baltic Pipe,
mamy gazoport.
Teraz płynie kilkanaście tankowców z gazem amerykańskim do Europy, co już spowodowało częściowo obniżenie cen gazu na rynkach europejskich. Ale panie redaktorze, no jeżeli się umówiliśmy, że w Unii Europejskiej będziemy wszyscy za jeden za wszystkich, wszyscy za jednego w sprawach gospodarczych, no to warto by było tutaj tego... Ale powtórzę, wzrost gazu i energii elektrycznej spowodowany w większości przez czynniki wynikające do Unii Europejskiej, czynniki polityczne. Warto przemyśleć, ja nie jestem, broń Boże, przeciwnikiem transformacji energetycznej ani Unii Europejskiej, ale warto przemyśleć, żeby takie osoby jak Władimir Putin nie wykorzystywały tych naszych dobrych zamiarów na rzecz ochrony środowiska, integracji gospodarczej do swoich niecnych celów.
No ale wierzy pan, że Olaf Scholz, nowy kanclerz Niemiec, będzie naciskał na Putina?
Absolutnie nie wierzę, ale tam się pojawiła bardzo charyzmatyczna młoda dama, pani minister spraw zagranicznych z Partii Zielonych. Zapowiadała się, powiem szczerze, jako bardziej tak radykalnie lewicowo, ale widzimy, że teraz idzie w stronę taką, myślę, nawet bliską naszym polskim sercom. Panu Olafowi Scholzowi ostatnio wyciągnęła, że odpowiadał za podpisywanie licznych kontraktów zbrojeniowych i sprzedawał uzbrojenie do takich krajów jak Turcja, które mają bardzo mało wspólnego obecnie, niestety, z demokracją, mimo że naród turecki jest tam historycznie bliski. No i powiem szczerze, pan Olaf Scholz myślę, że będzie pod presją tej bardzo aktywnej pani minister spraw zagranicznych, ale zarazem szefową Partii Zielonych i jest duża nadzieja, że ona będzie go trochę tonowała, bo Partia Zielonych, mimo że swojego lewicowego, centrolewicowego programu jest zdecydowanie antyputinowska, myślę, że nie mają tam żadnych złudzeń, czym jest Rosja Władimira Putina.
A czy pana zdaniem, biorąc pod uwagę oczywiście aspekty ekonomiczne, powinniśmy dość szybko zrezygnować z węgla?
Moim zdaniem transformacja będzie się wiązała ze stopniową rezygnacją z węgla, ale powinniśmy też sięgnąć do dobrych praktyk, na przykład jak Niemcy. Ja miałem okazję ostatnio być na takiej misji gospodarczej, obserwować, jak tam wyglądało wychodzenie z węgla. Krok po kroku i tam, gdzie były likwidowane kopalnie, najpierw powstawały jakieś inwestycje, a dopiero potem likwidowano kopalnie. Myślę, że polskie obszary górnicze też zasługują na różnego rodzaju inwestycje, które zapewnią tym obszarom rozwój gospodarczy, bo to nie może być tak, że my im zapewniamy, a należy pamiętać, panie redaktorze, że kraje bardziej rozwinięte przeprowadziły tą transformację energetyczną wcześniej i teraz wymagają od Polski, bo Polska to pół biedy, gorzej, że wymagają na przykład od Chin, od krajów azjatyckich transformacji energetycznej, odejścia z węgla, a mówią, no ale wykorzystaliście przez kilkaset lat węgla i to wytruliście wtedy, a teraz mamy, no i dlatego też coraz bardziej w tym aspekcie przechodzi akurat w politykę, kwestia gospodarcza, panie redaktorze.
No, moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, ale czas nas goni. Dziękuję bardzo za rozmowę. Doktor Janusz Wdzięczak, ekonomista i historyk gospodarczy, był naszym gościem.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Życzę miłego dnia.